Nie milknął echa wczorajszego zamachu na Słowacji. Premier Robert Fico został postrzelony przez 71-letniego Juraja Cintula, który oddał w jego kierunku 5 strzałów. Prawdopodobnie 3 z nich dosięgły polityka. Sprawca ataku został zatrzymany. Robert Fico doznał wielonarządowego uszkodzenia jamy brzusznej i biodra. Przeszedł skomplikowaną operację w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy w środkowej Słowacji. Lekarze określają jego stan jako stabilny. Minister spraw wewnętrznych Słowacji potwierdził, że wczorajszy zamach na premiera Roberta Fico był motywowany politycznie. Dodał, że jest to jedyna wersja wydarzeń, nad którą pracują śledczy.
Matusz Szutaj-Esztok powiedział, że zamachowiec uczestniczył wcześniej w antyrządowych protestach. Nie zgadzał się z polityką gabinetu Roberta Ficy, w tym ze wstrzymaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy i planowanymi zmianami w mediach publicznych. Minister zaznaczył, że sprawca działał sam. Podejrzany nie należy do żadnego radykalnego ugrupowania politycznego, ani prawicowego, ani lewicowego. Chodzi o samotnego wilka, dla którego impulsem były wybory prezydenckie. Nie był zadowolony z ich wyniku i wówczas zdecydował się działać. Sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z premedytacją. Grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. 71-latek przebywa w areszcie w Nitrze. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
Profesor Krzysztof Żarna, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwrócił uwagę, że trwająca od wielu lat sytuacja polityczna na Słowacji doprowadziła do niesamowitej polaryzacji społeczeństwa, która była podgrzewana przez polityków.
Po 1989 roku w tej części Europy to jest pierwszy taki przypadek i niestety jest on wynikiem właśnie w dużej stopni działań samych polityków zamiast wyciszania konfliktów, polaryzacji społeczeństwa. Ta brutalizacja języka tej polityki słowackiej jest naprawdę w dużym stopniu i sam pan premier Robert Fico się do tego w jakiś sposób przyczyniał. Wypowiadając się w bardzo negatywny, często bardzo wulgarny sposób o pani prezydent Zuzanie Czaputowej chociażby.
Zamach na premiera Słowacji Roberta Fico skłania do postawienia pytań o zachowanie oficerów ochrony, sytuację w tym kraju i państwach Unii w kontekście wyborów do Europarlamentu. W audycji porozmawiamy też o wcześniejszych zamachach na polityków. Kto i dlaczego decyduje się na wyeliminowanie z życia oponentów politycznych? A naszym pierwszym gościem jest pani Małgorzata Wojcieszyńska, redaktor naczelna miesięcznika Monitor Polonijny na Słowacji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę powiedzieć, jak jest stan zdrowia premiera Roberta Fico? Jakie są ostatnie komunikaty?
Ostatnie komunikaty, no cóż, to co już zostało powiedziane i powtarzane wielokrotnie, stan jest stabilny, chociaż nadal jest bardzo ciężki. W tej chwili premier przebywa w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy, już nie będzie mieć żadnych operacji w dniu dzisiejszym. 5-godzinna wczorajsza powiodła się. Nie zostanie przewieziony na razie do Bratysławy. Zdaje się, że dopiero na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, spotka się konsylium lekarskie i zdecyduje, czy będzie mógł być przewieziony do stolicy, gdzie mieszka. Natomiast w tej chwili są w ogóle gorące prośby, to znaczy nawet nie prośby, tylko informacje, żeby nie atakować tego szpitala w Bańskiej Bystrzycy, prośba do dziennikarzy, żeby tam już się nie informować, że wszystkie informacje będą udzielane przez Kancelarię Rady Ministrów. Lekarze nie powinni zabierać w tej sprawie głosu. Zresztą od wczoraj było embargo na temat dotyczący właśnie zdrowia premiera. Nawet jedna z telewizji podała informację, że lekarzom zabrano telefony, żeby nikt do nich nie dzwonił w tym czasie, kiedy sytuacja była z dużymi znakami zapytania.
Albo żeby oni nie informowali bez konsultacji z odpowiednimi służbami, prawda, o stanie zdrowia pana premiera. A czy pan premier jest przytomny?
Tak, jest przytomny. Odwiedził go prezydent elekt dzisiaj po południu, Peter Pellegrini. I z tej relacji Petra Pellegriniego wynika, że bardziej on mówił niż premier, ale zapewnił go o wsparciu i tak dalej, ale właściwie z jego relacji wynika, że starał się oszczędzać premiera, by ten nie bez wysiłku po prostu tylko przyjmował wsparcie od jego kolegów z rządu, więc jakby nie mamy informacji, co powiedział premier Fico.
Jakie są komentarze słowackich gazet, słowackich portali na temat tego, co się stało? Mam tu na myśli zarówno działania ochrony albo brak profesjonalnych działań oficerów ochrony premiera. Jakie są, będą skutki tego zamachu?
No tak, to jest rzeczywiście poważny problem, który wydaje się troszkę strona rządząca stara się zamieść pod dywan. Tu słowackie media krytykują całą tę sytuację. Po pierwsze, że rząd premiera Ficy dokonał od jesieni bardzo dużo zmian. Pozmieniał właśnie wiodących ludzi na pozycjach kluczowych w państwie, w tym również ochrony. I w związku z tym zarzuca się, że na czele bardzo ważnych służb stoją osoby niedoświadczone. Zarzuca się również, czy właściwie informuje się dosyć z takim zastanowieniem, dlaczego minister spraw wewnętrznych nie podał się do dymisji, bo nie podał się do dymisji. Powiedział, że jest oczywiście do dyspozycji, ale broni swojego stanowiska. No i rzeczywiście wygląda na to, że sprawa została zlekceważona. Właściwie często widywaliśmy premiera Ficę, który spotykał się ze swoimi wielbicielami, to może zbyt duże słowo.
Ale zwolennikami.
Chociaż myślę, że można powiedzieć, że i przypomnieć takie sytuacje, szczególnie w marcu, kiedy premier Fico podróżuje po Słowacji, odwiedza różne domy kultury i spotyka się ze swoimi bardziej wielbicielkami, powiedziałabym, i z okazji Dnia Kobiet rozdaje im kwiaty i występuje na scenie, podaje ręce, opowiada dowcipy. No jest takim showmanem wraz ze swoimi kolegami politycznymi i bawi publiczność głównie damską. Podobnie to zresztą robił przed wielu laty Władimir Meciar, znany tak niesławnie zapisany w dziejach Słowacji, prawda?
Tak, proszę powiedzieć, co media piszą na temat skutków tego zamachu, bo wiemy, że część tej koalicji rządzącej już oskarża opozycję, że to jest pośrednio ta opozycja obecna winna temu zamachowi. Jakie są takie opinie, komentarze dotyczące właśnie tego, co dalej?
Większość mediów, czy redaktorzy naczelni mediów, wydali takie oświadczenie, że właśnie bardzo proszą i apelują, by zaprzestać mowie nienawiści i że absolutnie potępiają ten czyn zamachu. I no cóż, chwalą bardzo dzisiejsze spotkanie prezydent Słowacji Zuzany Czaputowej i prezydenta elektra Petra Pellegriniego, którzy obaj w Pałacu Prezydenckim wystąpili i poprosili właśnie o zaprzestanie mowy nienawiści i w taki bardzo symboliczny sposób podali sobie dłonie. No wiemy, że nie są po tej samej stronie brzegu, bowiem Peter Pellegrini, jak dobrze wiemy, wyszedł z szeregów partii Roberta Ficy, a obie partie i Petra Pellegriniego i Roberta Ficy mocno krytykowały Zuzannę Czaputową, więc to dzisiejsze ich spotkanie jest bardzo ważnym sygnałem i bardzo ważnym gestem chwalonym przez tutejsze media i nie tylko media. Również Zuzanna Czaputowa zapowiedziała, że chce zaprosić do Pałacu Prezydenckiego wszystkie partie polityczne, przedstawicieli wszystkich partii politycznych właśnie w celu uspokojenia sytuacji i to jest bardzo dobry gest. Oczywiście media krytykują te momenty z wczoraj, kiedy Andrzej Danko, szef Słowackiej Partii Narodowej, wchodzącej w koalicję z rządzącą, w sposób histeryczny wypowiadał się na temat i mediów, i opozycji, obiecując wojnę i obiecując, że skończy się laba i zacznie się prawdziwe działanie, zaczną się prawdziwe działanie zmierzające w celu no, podporządkowania sobie państwa, więc jakby to są takie groźne sytuacje, które jeszcze podkręcały i pewnie podkręcają nadal atmosferę w społeczeństwie słowackim.
A co media w Bratysławie i na Słowacji piszą na temat sprawcy? Wiemy, że ma 71 lat, wiemy, że jest pisarzem, pracował także jako ochroniarz. Wielu wiąże go z prawicą, między innymi z takim z towarzyszeniem czy organizacją Slovenský Brancí. Proszę powiedzieć, jakie tutaj opinie przeważają? Czy on był jakimś aktywnym członkiem tego ugrupowania, czy on był raczej sympatykiem?
To zdjęcie wypłynęło tego pana wraz z tymi Slovenskými Brancami, czyli obrońcami Słowacji, z Facebooka sprzed kilku lat. Wygląda na to, że ten pan mocno się inspirował ideą tego ugrupowania, zresztą prokremlowskiego, mocno się inspirował hasłem dotyczącym tego, że należy się szkolić i przygotowywać, że w momencie, kiedy państwo nie jest w stanie obronić obywateli, obywatele powinni sami wziąć inicjatywę w swoje ręce i widać, że po kilku latach on to zrobił. Owszem, był ochroniarzem i chyba stąd ma pozwolenie na broń, co potwierdził jego syn wczoraj w rozmowach z mediami. Owszem, jest członkiem Stowarzyszenia Słowackich Pisarzy, ale raczej był takim, no chyba bardziej amatorem, choć wyszły mu jakieś zbiory jego myśli czy poezji. W tych publikacjach można się doczytać, że był mocno, bardzo zdecydowanie opowiadał się przeciwko Romom, czyli takie dosyć skrajne poglądy reprezentował. No niemniej jednak, wie pan, sytuacja jest taka, że w tej chwili napędzane są również taka narracja, zdaje się, że prokremlowska, mówiąca o tym, że on podjął decyzję, by zlikwidować premiera Fico, dlatego że premier Fico opowiadał się przeciwko dostarczaniu broni Ukrainie. Czyli wiadomo, że różne strony starają się nadać temu wydarzeniu inne znaczenie i przeciągnąć jakby sposób narracji im odpowiadający tym stronom, tak? Więc no, trudno podejmować od razu jakieś pochopne wyroki. Myślę, że należy z tym wszystkim poczekać do zakończenia i przesłuchań i być może, że jakiś wypowiedzi psychologów czy psychiatrów, no bo według mnie bardziej to wygląda na frustrację człowieka, który już nie uniósł tylu napięć, które miały miejsce, czy mają miejsce nadal na Słowacji. A trzeba przyznać, że politycy rządzący, w tym sam Robert Fico, mocno nakręcali spiralę mowy nienawiści. Tak jak już tutaj zostało wcześniej powiedziane, sam Robert Fico określał swoich wrogów politycznych mianem agentów. Samą prezydentkę nazywał amerykańską agentką. Proszę zwrócić uwagę, że tu na Słowacji nie mówi się o niemieckich agentach, ale o amerykańskich agentach. Także tu jest też taka drobna różnica między Polską a Słowacją. No cóż, dziennikarzy nazywał już od wielu lat pająkami toaletowymi albo innymi inwektywami, więc z nazwiska wymieniał tych redaktorów, którzy mu nie odpowiadali. Zresztą od jakiegoś czasu w ogóle nie brał udziału w debatach politycznych w wybranych mediach, które oznaczał za nieprzyjazne.
No i tak, i tymi słowy, panie redaktor, jest tak, że polityka dzieje się dalej i komentarze są, ale rzeczywiście poczekajmy na dochodzenie, na wyniki śledztwa i dopiero oferujmy wyroki, chociaż niestety te polityczne żarna już mielą. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Pani Małgorzata Wojcieszyńska, redaktor naczelna miesięcznika Monitor Polonijny w Bratysławie na Słowacji. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. A przy naszym telefonie pan generał Andrzej Pawlikowski, były dwukrotny szef Biura Ochrony Rządu. Dobry wieczór, panie generale.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Witam Szczecin.
Panie generale, to już wiemy. To nie była wzorcowa akcja ochrony, mówiąc delikatnie. Zawiódł nie jeden element, ale wiele elementów, prawda?
Tak, dokładnie. Tak jak już tutaj też wielokrotnie w przestrzeni informacyjnej publicznej przekazywałem, tych zaniechań, tych nieprawidłowych działań podjętych przez ochronę słowacką było wiele. To jak doskonale państwo wiecie, bo oczywiście mam na myśli wszystkie nagrania medialne, czy też informacje podawane publicznie, wynika, to też te informacje posiadamy, że premier przebywał na wyjazdowym posiedzeniu rządu poza swoją kancelarią. No i tam w tamtym miejscu właśnie doszło do tego tragicznego wydarzenia, czyli próby dokonania, czy też wyeliminowania premiera. Jak wiemy, zamachowiec swój cel osiągnął, oddał 5 strzałów, z czego 3 były trafy, osiągnęły ciała pana premiera. No, szczęśliwie udało się lekarzom w Mańskiej Bystrzycy uratować życie premiera, także dzięki panu Bogu nie jest w stanie krytycznym.
5 strzałów. Ochrona nie strzeliła ani razu. To chyba coś ze szkoleniem nie tak.
Znaczy, tak, chciałbym taką tam małą też analizę przeprowadzić tutaj, jeżeli już mam tą okazję z państwem rozmawiać na antenie, jeżeli chodzi o cały proces realizacji zadań ochrony przez stronę służb słowackich. Tu też pragnę właśnie podkreślić, iż pan premier, wychodząc z budynku, w którym odbywało się posiedzenie rządu, podszedł spontanicznie do niewielkiej grupki zwolenników. Jak się okazało, byli to nie tylko zwolennicy pana premiera, ale również, jak się okazało wczoraj, niefortunnie była też tam osoba, która oddała strzały w kierunku.
A to mogło, panie generale, uśpić czujność służb, prawda? Bo lokalne spotkanie, niewielu ludzi, nie było jakiegoś takiego kordonu pierwszego, jakichś bramek, prawda? Żeby sprawdzić tych, którzy podchodzą bliżej.
Ja panu powiem tak, że w tej części Europy jest to nietypowa sytuacja, nie dochodzi na co dzień do tego rodzaju zdarzeń, czy też sytuacji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia, czy to osób ochranianych przez służby ochronne, czy też ewentualnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, a w szczególności na Słowacji. Tak wielokrotnie też powtarzam, Słowacja to nie Izrael. W Izraelu wiemy doskonale, że Izrael jest w takim położeniu geopolitycznym, gdzie ciągle zmaga się z różnego rodzaju zagrożeniami i tam do tych zamachów, szczególnie na osoby ochroniane, często dochodzi. Tutaj niestety w związku z tym, że tych takich realnych, stricte bezpośrednich zagrożeń w stosunku do osób ochranianych na Słowacji nie było, nie dochodziło do tego rodzaju aktów, czy to terroru, czy zamachu z użyciem jakiegokolwiek narzędzia niebezpiecznego. Mam na myśli oczywiście nóż, maczetę, pałki, inne narzędzia niebezpieczne, a tu w szczególności właśnie broń palna, która została wczoraj użyta. Więc według moich tych analizy, którą sobie przeprowadziłem na bazie nagrań, zauważyłem, że funkcjonariusze ochrony bezpośredniej po prostu nie dopełnili tych swoich obowiązków proceduralnych i popadli w rutynę, a rutyna jest złym doradcą i prowadzi właśnie do braku czujności. Rutyna po prostu zawiodła funkcjonariuszy.
Nie zasłonili go własnymi ciałami, tych dwóch najbliższych ochroniarzy. Oni byli nawet za daleko premiera. Ale jak pan ocenia też kwestię ewakuacji pana premiera? Czy to odbyło się odpowiednio szybko, czy też za wolno? Bo nie wiadomo, czy ten sprawca działał sam, czy był jeszcze z drugim zamachowcem. Tak często robią, prawda, zamachowcy?
Znaczy, zanim jeszcze przejdę do tej kwestii ewakuacji, to tutaj chciałem podkreślić, zresztą to też widać na nagraniach, oficerowie ochrony bezpośredniej, a było ich tam paru, tak naprawdę nie zauważyli, jak w pewnym momencie do premiera zbliży się napastnik, oczywiście wołając w międzyczasie do niego po imieniu i dość szybko, bo w sumie, jak obliczyłem, trwało to nie więcej niż 1,5 do 2 sekund, wyciągnął pistolet i oddał z niego strzał w kierunku premiera. Z tego co, tak jak wspomniałem, tych strzałów było 5. A w tym momencie, no niestety, żaden z funkcjonariuszy, którzy tam przebywał na miejscu, nie zwrócił uwagi na to, a tak naprawdę ich zasadniczym zadaniem było właśnie obserwowanie przedzielonych sektorów i skupianie się na zachowaniach ludzi, którzy tam przebywali w tej grupie. Tych ludzi też tam nie było zbyt wiele. Oni stali za pewnymi barierkami, które były rozstawione. No ich zadaniem właśnie była ta obserwacja. Poprzez obserwację właśnie mam na myśli też baczną weryfikację nietypowych zachowań. Niestety tamtej obserwacji nie zauważyłem. Tak szczerze powiedziawszy, ci funkcjonariusze patrzyli wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinni prowadzić tą baczną obserwację. I tak naprawdę zareagowali dopiero w momencie, jak już usłyszeli padające strzały, czyli po tym 5. strzale. No niestety kule dosięgnęły pana premiera. Jeżeli już została wyciągnięta przez napastnika broń, tu też trzeba właśnie to podkreślić, palna, to każdy z funkcjonariuszy no, ma ściśle określone zadania, zależnie od tego, w jakiej odległości od napastnika się znajduje. No i ten funkcjonariusz, który jest, a w tamtym przypadku wczorajszym był szefem ochrony, adiutant, przepraszam, to jest to osoba, która jest najbliżej premiera. Jego zadaniem było w takiej sytuacji zasłonięcie własnym ciałem premiera i tak naprawdę przyjęcie kuli, czy też kul na siebie. No, w tym przypadku funkcjonariusze są, jak to tak nieładnie określę, w cudzysłowie kulochwytami. Tam niestety tak się nie stało. Dopiero po oddaniu tych 5 strzałów, jak Państwo zauważyliście, funkcjonariusze rzucili się dość chaotycznie na tego napastnika. No, widać było duże zaskoczenie. Ci funkcjonariusze, jak już wcześniej wspomniałem, nie spodziewali się, że do takiego ataku dojdzie i tak naprawdę no, któryś raz z kolei powtórzę, zgubiła ich rutyna, mimo że podczas szkoleń zapewne, bo takie szkolenia wszystkie służby na całym świecie przechodzą, byli przygotowani, czy też powinni być przygotowani do tego rodzaju sytuacji. Tłumacząc takie zachowanie ochrony premiera, tutaj należy zauważyć również, tak jak już wspomniałem, że w tej części Europy przez wiele lat no, nie dochodziło do tego rodzaju poważnych incydentów, a w szczególności właśnie na terytorium Słowacji. To też według mojej oceny mogło sprawić, że funkcjonariusze byli mocno tym zaskoczeni, iż do takiego ataku doszło.
A wróćmy, panie
Tutaj
generale, do tej ewakuacji właśnie teraz.
tutaj jeszcze chciałem właśnie wspomnieć o tej broni, o użyciu broni. Bo z drugiej strony, jeżeli dochodzi do ataku z użyciem broni palnej, to zgodnie z procedurą i sztuką ochronną, funkcjonariusze też powinni broń służbową wyciągnąć. W takiej sytuacji, no oni powinni w takiej sytuacji tą broń automatycznie wyciągnąć ze swoich kabur i ewentualnie lub zdecydowanie oddać strzały w kierunku napastnika, żeby tego napastnika wyeliminować. No ale chodzi tu też właśnie o zabezpieczenie inne mogące pojawić się jednocześnie zagrożenia, które mogą nadejść z innych kierunków, tak jak pan tutaj też na początku naszej rozmowy wspomniał. No tutaj nawet mam na myśli użycie snajpera. Nie można też było wykluczyć, że to nie był tylko ten jeden napastnik, mogło ich być dwóch, trzech, też jakaś grupa zorganizowana, która mogła też ściśle, znaczy miała ściśle określony, opracowany plan mający na celu wyeliminowanie pana premiera. Znaczy tam wprawdzie nie widzieliśmy takiej sytuacji, a jeżeli nawet była, to może w toku zaistniałej sytuacji zaniechano tego planu. No i tutaj właśnie ta kwestia ewakuacji pan wspomniał, tak? Czyli już po oddaniu strzałów do pana premiera, ewakuacja, czyli ewakuacja, przeniesienie pana premiera rannego, mocno rannego do samochodu. Tam też było popełnionych dużo błędów. Według mojej oceny tutaj należy zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowania oficerów ochrony pana premiera właśnie podczas tej ewakuacji. No tam mniej więcej też wydaje mi się, że widziałem kierowcę tego głównego opancerzonego samochodu, który w pewnym momencie wyszedł z niego, co tak naprawdę nie powinno mieć miejsca. No, obowiązkiem kierowcy jest zajmowanie miejsca za kierownicą w samochodzie, przejęcie oczywiście osoby ochronnej i szybkie przeprowadzenie ewakuacji z miejsca tegoż ataku miejsce bezpieczne. Ci funkcjonariusze, którzy ewakuowali tamten wczoraj premiera do samochodu, też jak pan redaktor zapewne zauważył, czy państwo zauważyliście, dość chaotycznie się poruszali przy tym samochodzie. Gdzieś tam właśnie wepchnęli, już tak nieładnie powiem w cudzysłowie, premiera przez lewe drzwi tylne. Niektórzy oficerowie w tym momencie zastanawiali się, co mają robić. Któryś tam gdzieś obleciał samochód na oko, skoczył do samochodu kolumna z premierem udała się to tak zwane miejsce bezpieczne, czyli oczywiście w kierunku szpitala.
Po tym, co pan generał mówi, wnioskuję, że posypią się dymisje. Będzie oczywiście szczegółowe dochodzenie, czemu ta reakcja na atak, zamach na premiera Słowacji był tak spóźniony i tak nieprofesjonalny. Ale ważne jest to na pewno, co pan generał mówił o tym, że w tym rejonie Europy takich zamachów nie było i to też mogło uśpić czujność. Do tego to, o czym ja mówiłem, czyli ta lokalność, kameralność tego miejsca, prawda, niewiele osób, wydawałoby się, że wszystko jest pod kontrolą. Wiemy, że ten zamach, panie generale, postawił wszystkie służby w krajach Europy na baczność. Czy mogą być naśladowcy? Czy to rzeczywiście jest takie ostrzeżenie? Bo temperatura politycznego sporu nie tylko na Słowacji jest bardzo wysoka. Mamy teraz czas przed wyborami do Europarlamentu.
Tak, to okres mamy dość napięty i tutaj widzę wiele płaszczyzn, które się składają właśnie na te zagrożenia. Ja mówię o zagrożeniach nie tylko skierowanych w kierunku osób ochranianych, czyli najważniejszych organów państwowych, które tak naprawdę mają zapewnić bezpieczeństwo publiczne, ale też mówię o sytuacji geopolitycznej, czyli sytuacji za naszą wschodnią granicą, działania zbrojne prowadzone przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy, zapowiedziach Rosji, czy też informacjach pozyskiwanych od służb specjalnych, wywiadowczych, w szczególności od amerykańskich, mam tu na myśli CIA, że Rosja będzie przeprowadzała różnego rodzaju wzmożone, zintensyfikowane działania hybrydowe. Znaczy mówię o tej wojnie hybrydowej, nie tylko poprzez dezinformację czy też wojnę informacyjną, ale też przez próbę destabilizacji systemu funkcjonowania państw zachodnich, czy też właśnie poprzez ataki na infrastrukturę krytyczną, na też infrastrukturę użyteczności publicznej. I też tu nie możemy wykluczyć właśnie tego rodzaju ataku, jaki mieliśmy wczoraj, czyli ataków na osoby ochraniane, żeby przede wszystkim poprzez strach zestabilizować sprawne funkcjonowanie państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich zrzeszonych w strukturach NATO. Na to musimy zwrócić uwagę. Czujność oczywiście tutaj musi być zachowana przez wszystkie państwa, wszystkie służby, w szczególności w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w tym rejonie części Europy, czy mam na myśli Polskę, Litwa, Łotwa, Słowacja, czyli te kraje, które graniczą czy z Rosją, czy z Ukrainą. Tu jeżeli chodzi o nasze służby polskie, jestem spokojny, z uwagi na to, że też znam specyfikę pracy tych służb, kwestie szkolenia, edukacji, ale i też wymiany informacji, wymiana informacji pomiędzy jednostkami adekwatnymi jest zaprzyjaźnionym z innych krajów, czy to partnerskich, czy członkowskich. Mówię tu głównie o tych, też wymiany informacji wywiadowczych jest bardzo istotna. Oczywiście wnioski i muszą być wyciągnięte z tego wczorajszego dnia. Wiem, że tutaj, jeżeli chodzi o obecne władze nasze krajowe, to są podejmowane stosowne kroki, w szczególności tutaj przez pana ministra Siemoniaka. Ja osobiście bardzo sobie cenię pana ministra Siemoniaka i cenię jego profesjonalizm, więc wiem, że jeżeli podejmuje się, a zapowiedział też, że będą wyciągać wnioski, będą wzmacniać system bezpieczeństwa, to zostanie zrealizowane, na co też liczę. Tak tyle na razie z mojej strony.
Panie generale, bardzo dziękuję. Andrzej Pawlikowski, były dwukrotny szef Biura Ochrony Rządu. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa.
I do usłyszenia. Przy naszym telefonie kolejny gość, teraz będzie bardziej politologicznie, pan profesor Piotr Bajda, politolog, znawca systemów politycznych Czech i Słowacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Panie profesorze, wiemy, że społeczeństwo słowackie jest mocno podzielone. To jest, można powiedzieć, odzwierciedlenie sceny politycznej słowackiej, mocno podzielonej, poróżnionej. Mamy z jednej strony apel obecnej prezydent i prezydenta elekta wspólny o to, żeby skończyć z tą mową nienawiści. Czy te apele będą skuteczne? Trafią na podatny grunt w pana opinii?
Wydaje mi się, że do części opinii społecznej mogą trafić, dlatego że wyraźnie ta wspólna konferencja prezydenta Czaputowy i Petra Pellegriniego, czyli prezydenta Lechta, no to było takie wydarzenie dosyć bezprecedensowe, bo to są osoby z dwóch różnych światów politycznych, a jednak pokazali, że w tym konkretnej sytuacji potrafią powiedzieć jednym głosem. Także to było dosyć, w mojej ocenie, dosyć ważne wystąpienie i możliwe, że dla części Słowaków będzie to taki głos orzeźwienia.
Wiemy, że stan pana premiera Fico jest stabilny i wszystko wskazuje na to, że wróci do zdrowia, chociaż lekarze jeszcze są oszczędni w tych swoich komunikatach. Jak ten zamach zmieni sytuację polityczną na Słowacji? Kogo wzmocni, kogo osłabi w pana opinii?
Znaczy, po pierwsze, będzie, żeby odpowiedzieć tak dokładnie na to pytanie, to musimy jeszcze poczekać chwilę, dopóki nie będzie jeszcze informacja, co stało za tym zamachem, czym się kierował zamachowiec i tak dalej, bo to oczywiście będzie dodatkowy element. Natomiast już dzisiaj możemy zauważyć, że bez dwóch zdań ten zamach wzmocni obóz rządzący, bo generalnie ludzie będą z większą sympatią patrzyli na obóz rządzący, skoro ich przywódca stał się celem ataku.
No tak, obudzi się takie uczucie współczucia po prostu.
I pewnej, prawda, solidarności z ofiarą. To jest zupełnie naturalne. Natomiast też patrząc na wypowiedzi przedstawicieli obecnie rządzących, no to można też oczekiwać, że zostaną wytoczone działa w stronę opozycji, wskazując, że bez względu na to, co stało za tym zamachem, to opozycja ponosi część odpowiedzialności, nawet jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio, za podnoszenie tych nastrojów społecznych, to znaczy podgrzewanie tych nastrojów społecznych. I tutaj wyraźnie widać, że tak jak opozycja ogłosiła, że na razie zawiesza swoją kampanię wyborczą, tak politycy partii rządzących akurat zupełnie inaczej do tego podchodzą i dalej podnoszą te swoje zarzuty w stosunku do opozycji.
Robert Fico urodził się w 1964 roku w Topolczanach i od lat jest obecny w polityce naszych południowych sąsiadów. Początkowo kształcił się na prawnika, obronił pracę doktorską na temat kary śmierci w Czechosłowacji. Tuż po studiach został zatrudniony w Instytucie Prawa przy Słowackim Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 1992 do 1995 roku był jego wicedyrektorem. Reprezentował też rząd Słowacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Europejską Komisją Praw Człowieka. Założył w 1999 roku partię Socjalna Demokracja Smer, dzięki czemu w 2006 roku po raz pierwszy objął urząd premiera Słowacji. Funkcję pełnił do 2010, zrezygnował ze stanowiska po tym, gdy nie zdołał utworzyć koalicji. Dwa lata później partia Smer uzyskała poparcie, które umożliwiło jej samodzielne powołanie rządu. Co ciekawe, rok później wystartował także w wyborach na prezydenta Słowacji, jednak przegrał w drugiej turze z Andrejem Kiską. W 2018 roku Robert Fico podał się do dymisji po skandalu, który wybuchł w związku z zabójstwem dziennikarza Jana Kucjaka. Jak przypomina portal Gazeta.pl, Kucjak badał możliwe przestępstwa podatkowe, między innymi dotyczące osób związanych z partią Smer. Doszukiwano się nawet ewentualnych powiązań osób należących do ugrupowania z mafią. No i z kolei jesienią 2023 Robert Fico został premierem Słowacji po raz trzeci, a jedną z jego obietnic wyborczych było zakończenie wysyłania broni Ukrainie. Polityk wielokrotnie nawoływał przeciwko zachodnim elitom, migrantom i mniejszościom seksualnym. Jak przypomina Die Welt, minister kultury wybrany przez Roberta Roberta Fico ogłosił, że wsparcie dla wydarzeń queerowych zostanie wstrzymane i obiecywał obywatelom powrót do normalności. To już wiemy, bo to pan profesor powiedział, że to raczej wzmocni ugrupowanie Roberta Fico, a na arenie polityki europejskiej, jaki wpływ w kontekście także Rosji może mieć ten zamach?
Znaczy tutaj nie wiem dokładnie, o jaki element pan redaktor pyta, bo jeżeli, znaczy tak, bo trudno w tej chwili wyrokować, czy za tym zamachem mogła stać Rosja, bo to oczywiście było, jeśli by to zostało udowodnione, no to mogłoby być jakiś powód do tego, żeby na Rosję nakładać kolejne sankcje, no bo dokonuje aktu terrorystycznego w stosunku do przywódcy państwa unijnego i natowskiego. Natomiast na razie tutaj nie mamy żadnych tego rodzaju jakichś twardych dowodów.
Tak, natomiast pytałem na przykład o te farmy rosyjskich troli. Wiem, że teraz są już pierwsze analizy, okay. Są bardzo aktywni w internecie. Jest, no, można powiedzieć, takie napuszczanie, kolokwialnie mówiąc, na ugrupowania lewicowe w Europie. No, może to też przynieść, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, czytałem taką analizę, z której wynika, że to może wzmocnić te siły prawicowe nie tylko na Słowacji, ale także w innych państwach Unii Europejskiej.
To tutaj bym to rozbił na dwie części. Znaczy to, co sam już obserwowałem, jeżeli chodzi o przestrzeń medialną, to są już wrzutki rosyjskie, które by miały wskazywać, że za tym zamachem stoją siły albo ukraińskie, albo amerykańskie. Że dokonały zamachu po prostu na prorosyjskiego polityka europejskiego, który jest racjonalny, który jest za pokojem i tak dalej. To tutaj już ta narracja jest widoczna. Natomiast czy tutaj możemy mówić o tym, że na tym jakoś zostaną wzmocnione bardzo mocno siły skrajnie prawicowe? Tego do końca nie jestem pewien, bo pamiętajmy o tym, że oficjalnie Robert Fico jest przywódcą partii socjaldemokratycznej. Czyli partii teoretycznie lewicowej. Więc ta narracja, żeby się przebiła, to wydaje się, że to musi być trochę bardziej jakaś złożona, żeby można było jedno z drugim połączyć. Natomiast niewątpliwie taka próba pokazania, że tutaj oto został uderzony, zamach został dokonany w stosunku do polityka, który przeciwstawia się tej polityce progresywistycznej Unii Europejskiej. To zwłaszcza w kontekście słowackim ma swoje znaczenie, bo tutaj głównym przeciwnikiem po stronie opozycji jest Partia Progresywna Słowacja, która ma taki charakter bardzo postępowy. No to może jeszcze w jakiś sposób rezonować. Natomiast same korzenie partii Roberta Fico, sam fakt, że mówimy tutaj o polityku w sumie postkomunistycznym, no to utrudnia go przypisanie do skrajnej prawicy w taki bardzo prosty sposób.
Czy nas jako społeczeństwo to czegoś nauczy? Mieliśmy ostatnio ten dramatyczny kilka lat temu zamach skuteczny niestety na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. No ale wcześniej też zdarzały się i w tej historii po 1989 roku takie zamachy na czyjeś życie motywowane politycznie i oczywiście za czasów PRL-u były także próby na partyjnych dygnitarzy zamach, no był też zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza w warszawskiej Zachęcie. Czy pana, tak bardziej filozoficznie zapytam, takie przypadki uczą nas, społeczeństwo czego, czy mówiąc pesymistycznie, historia uczy, że niczego nie uczy?
Znaczy, niestety jestem raczej pesymistą i chciałbym wierzyć w to, że te przypadki nas czegoś nauczą. Problem oczywiście polega w mojej ocenie na czymś innym. Mianowicie na tym, że zwłaszcza dzisiaj przy bardzo medializowanym świecie społecznym, przy szybko rozchodzącej się informacji, politycy różnych formacji widzą, że podnoszenie napięć społecznych, że wywoływanie polaryzacji jest bardzo skutecznym mechanizmem uprawiania polityki. Więc Tutaj dużo zależy od elit politycznych, na ile one będą potrafiły wyciągnąć same z tego wniosek, że podnoszenie temperatury sporu politycznego do temperatury wrzenia jest prostą ścieżką do podobnych aktów mniej lub bardziej dramatycznych.
Oby się jednak nie powtarzały. Pan profesor Piotr Bajda, politolog, znawca systemów politycznych Czech i Słowacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk i politolog, Uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu, autor książki Większe zło, polityczne zabójstwa, krwawe zamachy, kościelne spiski. Dobry wieczór.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Czy pan profesor był zaskoczony tym zamachem na Słowacji? Chyba tak, bo w naszej części Europy to rzadkie przypadki, prawda?
Tak, pomimo, że to nasza demokracja ma dopiero 30 lat od 90 roku, czy tam 30 lat z okładem, ale no, wydawało się, że ten rejon Europy po 90 roku, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie były przecież zamachy i na premiera Berlusconiego i na Pim Fortuna w Holandii, no to był jakby bezpieczny. Trochę takie impertynenckie skojarzenie, ale czarna śmierć w XIV wieku też ten rejon ominęła. Chociaż pochłonęła Europę Zachodnią i to w 1/3.
Na ile, panie profesorze, sprawca jest wytworem bańki informacyjnej, w której żyje? Bo na pewno, jeżeli okaże się to, co pierwsze te doniesienia ze Słowacji wskazują, że sprawca raczej działał sam, ale na ile poza tymi osobowościowymi, oczywiście pewnymi skrzywieniami, no bo zabić drugiego człowieka to jest patologia, na ile właśnie bańka informacyjna, w której ktoś żyje, może wpłynąć na tego rodzaju decyzje? Wiemy, że często członkowie czy wyznawcy nawet jakiejś skrajnej teorii właściwie nie dopuszczają do siebie informacji innych spoza tej właśnie bańki, którą sami wytwarzają. Mają swoje media, mają swój świat, swoje wartości, tak to umownie określmy, i według nich działają, funkcjonują. Czy tutaj też mogło tak być, że właśnie no, osoba, która dokonała tego zamachu, stworzyła sobie swoją wizję i swój sposób rozwiązania problemu?
To byśmy w tym momencie przyjęli taką wykładnię mordu tyrana, czyli z pobudek światopoglądowych, z pobudek ideologicznych. Ktoś z dołu tej piramidy społecznej wykonuje wyrok na liderze politycznym w imieniu sprawiedliwości społecznej. Nie wiemy jeszcze, czy tak było właśnie na Słowacji, czy przypadkiem ten zamachowiec nie jest tylko i wyłącznie killerem zwabionym, no. To już tak wybrzmiewa i są ku temu przesłanki. Nawet jeżeli bardzo racjonalnie i krytycznie podejść do wszelkiego rodzaju teorii spiskowych, no to są jednak te racjonalne przesłanki wskazujące na to, że mamy tutaj do czynienia, moglibyśmy mieć do czynienia z inspiracją rosyjską. Ale nie jest to jeszcze przesądzone. Natomiast ten motyw światopoglądowy samotnego wilka,
tak.
Który no, nawet tak jak ten, no nie wiem, taki paradygmatyczny Breivik w stosunkowo bezpiecznym kraju o silnej demokracji, jakim była Norwegia w 2011 roku, rzeczywiście żyje w tej bańce, wchłania te opary nienawiści, ale dyskontuje też szerszy kontekst, mianowicie polaryzacji społeczeństwa, napięcia społecznego, który wytwarza się w danym kraju, tutaj w Słowacji. To, o czym mówił pana poprzedni rozmówca, no i pan generał wcześniej.
John Fitzgerald Kennedy, Indira Gandhi, Yitzhak Rabin, te zamachy na przywódców wstrząsnęły światem, no także wstrząsnął nieudany na szczęście zamach na naszego papieża Jana Pawła II, ale pan profesor pokazuje, to jest smutna taka konstatacja, że zamachy, morderstwa w celach politycznych są stare jak świat i w pana książce opisuje pan również no, straszliwe, bo z takimi strasznymi cierpieniami zadawanymi morderstwa papieży. Prawda? Można powiedzieć, że w tym kontekście strzały z pistoletu to jest bardzo humanitarny sposób usunięcia wroga politycznego.
Tak, no jakkolwiek też makabryczny. No, można wspomnieć o tym, bo chyba to jest polskim słuchaczom czy Polakom najbardziej taki znany przypadek zamachu na Jana Pawła II. Jedną z kluczowych intencji, jaka przyświeca nie killerom, bo my w tej chwili mamy killera, egzekutora, który strzelał do premiera Fico, ale my nie wiemy, czy byli mocodawcy, a on był tylko jedynie zleceniodawcą, wykonawcą zlecenia. A w przypadku Jana Pawła II, no to warto chyba tutaj przypomnieć, wbrew takiej powszechnie ukutej w opinii publicznej opinii, że ten mord nie został rozwikłany. Najbardziej koronny argument dostarczył sam zainteresowany, czyli Jan Paweł II, który w 2001 roku był w Bułgarii i powiedział prosto z mostu, Bułgaria nie była odpowiedzialna za zamach w 1981 roku, czyli ten ślad bułgarski, który miał prowadzić do Sofii, a finalnie do Kremla, uznał Jan Paweł II za nierelewantny. Podobnie było w innych takich spektakularnych zamachach. My do dziś nie wiemy. Wiemy, kto strzelał do Roberta Kennedy'ego. Wiemy, kto strzelał do jego brata, Johna Kennedy'ego, prezydenta, no ale nie znamy zleceniodawców tego killera. I tutaj wcześniej, jak pan rozmawiał, redaktor z panem generałem, no i pan generał obnażał te niedoskonałości służb ochronnych premiera Słowacji, no to musiałam westchnąć, bo oczywiście, broń Boże, nie podważam ustaleń pana generała, no natomiast podobnie dyletancko zachował się Shin Bet, czyli ochrona premiera Izraela. Rabina w 1995 roku. No wręcz nieprawdopodobne.
Tak, jest najlepsza służba, wydaje się, świata, prawda?
A ciesząca się tą no, niezachwianą opinią absolutnego profesjonalisty. Jak to było możliwe, że zamachowiec na wiecu pokojowym w centrum Jerozolimy zbliżył się na odległość 3 metrów do premiera od tyłu, wplatając się w ten pierścień 4 ochraniarzy i przedarł się przez żonę premiera Rabina i strzelił z odległości 5 metrów trzykrotnie. No, nie jest to wytłumaczalne. Oczywiście jedna ze ścieżek prowadziła do tego, że Shin Bet, czyli ta ochrona izraelska, była wplątana w usunięcie premiera. Być może dochodzimy tu do clou zamachu politycznego, który no, dałoby się sprowadzić, trochę upraszczam, ale dałoby się sprowadzić do tego, że trop wiodący do rzeczywistych kreatorów zamachu, do tego mózgu, do mózgów zamachu, ma wcześniej śledczych doprowadzić do szaleństwa. Dlatego ani w przypadku Rabina, ani w przypadku Jana Pawła II, ani też jeszcze w jednym takim bardzo spektakularnym zamachu politycznym na premiera, no też demokratycznej Szwecji, Olofa Palmego. Wprawdzie nie, całkiem niedawno, bo chyba 4 lata temu, podano opinii publicznej nazwisko zamachowca, killera, ale my nie znamy tła ani zleceniodawców do dnia dzisiejszego.
I na zakończenie, na ostatnie dwie minuty mamy pytanie o tytuł pana książki. Przypomnę, ta książka jest zatytułowana Większe zło. To jest jej początek i na tym chce się skupić. Polityczne zabójstwa, krwawe zamachy kościelne, spiski. Pan profesor przeanalizował wiele historii właśnie zamachów. Czemu ludzie wybierają to większe zło?
W przekonaniu, i to powiem od razu, w iluzorycznym przekonaniu, że eliminacja lidera politycznego, który uosabia dla nich zły kierunek rządzenia, nie ten światopogląd, i wydaje im się, że usunięcie tego jednego elementu najbardziej plakatywnego, najbardziej spektakularnego, no bo mającego biografię i nazwisko, spowoduje, że zniknie cały problem. Nie ma większej iluzji. Tylko też wskazałbym, by udowodnić, czy też zegzemplifikować te moje słowa, wskażę na dosyć znane nazwisko Juliusza Cezara. Cezar został zamordowany dlatego, Juliusz Cezar w antycznym Rzymie, ponieważ dostrzeżono niebezpieczeństwo, iż człowiek, który kumuluje władzę, prawdopodobnie tę cnotliwą republikę, czyli rządy oparte na większości, sprowadzi do rządu jednostki, czyli do monarchii. No i doszło do tego zamordowania Cezara. No a i co się stało? Znikł Cezar na skutek 33 ciosów nożem, no ale jego następca wprowadził urząd, właściwie rządy monarchiczne, czyli to, przed czym ten mord na cesarze miał Rzymian uchronić. No i tak mógłbym państwu i panu redaktorowi wypełnić najbliższą godzinę, jakby egzemplifikując ten paradygmat kolejnymi przykładami.
Pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk i politolog, Uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu, autor książki Większe zło, polityczne zabójstwa, krwawe zamachy, kościelne spiski. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.